Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie. Pan Bóg wszystko dobrze planuje. Nie wiem, czy ksiądz proboszcz, układając plan rekolekcji, spoglądał na czytania, które Pan Jezus na ten czas nam podarował, ale one pięknie, niezwykle wpisują się także w harmonogram tego podziału wiary w jeden święty, powszechny i dzisiaj apostolski Kościół. Jakby sam Pan Bóg potwierdzał: chcę, żebyście o tym mówili, chcę, żebyście tego słuchali. Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Mocne słowa. Jakże często ksiądz kapłaństwo jest dzisiaj tylko jednym z zawodów. Czy wśród wielu, zbyt wielu, nawet gdyby było ich niewiele, grzechów i słabości kapłanów, patrząc na księdza, widzę w nim sługę Chrystusa, szafarza Bożych tajemnic. Pamiętam, jak mój proboszcz mówił, kiedy zastanawiałem się jako młody ksiądz, czy nie pozwolić wszystkim mówić sobie przez ty, bo to skróciłoby dystans. Powiedział do mnie wtedy: posłuchaj, kumpli to oni mają na pęczki i to lepszych niż ty. Oni nie chcą mieć kolejnego kumpla. Oni chcą mieć człowieka, który odbija w sobie Chrystusa. Pasterza, przyjaciela, który prowadzi ich do Boga, nie kumpla. Czasami, drodzy, może przyjaźnimy się z jednym czy drugim księdzem, czy próbujemy się kolegować. Ale Pan Bóg dzisiaj zdaje się mówić: nie szukajcie kolegów wśród księży. Patrz i walcz o to, żeby twój ksiądz był sługą Chrystusa, szafarzem Bożych tajemnic. Na marginesie przypomina mi się takie powiedzenie, które pewnie wszyscy od dzieciństwa też pamiętamy. Starsi lubią je powtarzać, a myśmy w to wrośli. Ksiądz powinien być do tańca i do różańca. Otóż błąd. Myślę, że to jest diabelskie powiedzenie. Bo ksiądz powinien być do różańca, nie do tańca. Ksiądz nie musi się znać na tańcu. Ksiądz nie musi się znać na modach. Papież Benedykt XVI, kiedy przyjechał do Polski i miał spotkanie z kapłanami, powiedział: ksiądz nie musi być ekspertem od spraw politycznych, ekonomicznych, nawet społecznych. nie musi się znać na budownictwie. Ksiądz ma być fachowcem, ekspertem od spraw bożych. Drodzy, i to jest pewne niebezpieczeństwo. Dzisiaj Pan stawia nam pytanie, jak ty postrzegasz kapłana, kapłanów w tym świecie, w którym dzisiaj niejednokrotnie, rzekłbym nawet często, są nagłaśniane ich grzechy, nasze grzechy. Drodzy, wiemy dobrze, że tak naprawdę ksiądz z ludu brany, dla ludu ustanawiany, faktycznie ma być tylko i wyłącznie sługą i szafarzem. I warto, żebyśmy tak na księdza patrzyli, nawet jeśli słyszymy o grzechach kapłanów. Dlaczego? Chciałbym zacytować świętego Jana Wianeya, niezwykłego człowieka, który był z jednej strony bardzo prostym, niegłupim księdzem. On miał problemy tylko z łaciną, nie potrafił. W tamtych czasach wykłady były też po łacinie i egzaminy musiały być po łacinie. Był Francuzem, może francuski akurat jest bardzo dużo we francuskim, jest końcówek łacińskich chociażby, których się też często nie czyta. I on miał z tym problemy, natomiast był bardzo błyskotliwy, jednocześnie niesamowicie zatopiony w Bogu. I zachęcał do tego, żeby czcić kapłanów, nie dlatego, że są niezwykli z racji urodzenia. Posłuchajcie. O, kapłan to coś wielkiego. Gdyby samego siebie pojął, skonałby. Bóg jest mu posłuszny. Mówi dwa słowa, a Pan nasz wstępuje z nieba na jego wezwanie i zamyka siebie w maleńkiej hostii. Kapłan z racji swej władzy przewyższa anioła. Idźcie się wyspowiadać Najświętszej Pannie lub aniołowi. Czy dadzą wam rozgrzeszenie? Czy dadzą wam ciało i krew Pana naszego? Nie. Najświętsza Panna nie może sprawić, by jej boski Syn stąpił pod postacią hostii. I nawet 200 aniołów nie da wam rozgrzeszenia. A kapłan, jakkolwiek byłby prosty, może to zrobić. Może wam powiedzieć, idźcie w pokoju, ja was rozgrzeszam. O, kapłan to coś wielkiego. Gdy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataku na księży. Drodzy, w konferencji też poruszymy ten temat niewątpliwie. Absolutnie nie chcę ani siebie, ani moich braci wybielać. Jeśli popełniamy grzechy, możemy wołać tylko o miłosierdzie Boga. Popełniamy, bo jesteśmy ludźmi. Nie powinniśmy ich popełniać jak jakiś przypadkowy człowiek, który za bardzo nie wie, o co chodzi, bo jesteśmy sługami ołtarza. Ale spróbujmy dzisiaj przez tę zachętę Chrystusa w liście świętego Pawła spojrzeć na swoich księży jako na skarby, które Pan Bóg wam podarował, dzięki którym, przychodząc z balastem chociażby grzechów, wobec których nawet ty sam jesteś bezradny i sobie nie poradzisz, kapłan może cię pobłogosławić i powiedzieć: odpuszczam tobie, i naprawdę Bóg daje ci czystą kartę, nowe życie. Czy, patrząc na mojego proboszcza, wikariusza, widzę sługę Chrystusa, szafarza Bożych tajemnic? Pamiętam, kiedy prowadził nam w seminarium rekolekcje ksiądz biskup Dajczak, powiedział piękne zdanie, całe rekolekcje były niesamowite. Kiedy się kończyły, płakałem jak małe dziecko, nawet szlochałem, musiałem ukryć twarz w dłoniach, bo trochę mi było nawet wstyd. Boży człowiek, ten biskup. I on powiedział: pamiętaj, że twarz kapłana, twoja twarz, może być jedyną książką, jedyną Ewangelią, jaką przeczyta drugi człowiek. My jako księża musimy się bardzo o to starać, żeby ludzie patrzący na nas mogli czytać z nas Chrystusa. Dalej, od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Drodzy, ja pomijam, co my, księża, mamy w tej kwestii zrobić, bo jeśli chcemy się Panu Bogu podobać, to nie ma dyskusji, musimy być wierni bezwzględnie, tak jak wy musicie być wierni w swoich małżeństwach. Nie możesz się jako mąż rozglądać za innymi kobietami. Ty jako żona za innymi mężczyznami, ja jako kapłan za kobietami, czy nie daj Bóg za mężczyznami, niech Bóg broni. Ale chcę zapytać was, parafian, na ile pomagasz swojemu księdzu tu w parafii być wiernym? Na ile pomagasz być wiernym swojemu kapłanowi, przyjacielowi czy koledze? Nie tylko przez to, że go nie kusisz, nie zwodzisz, ale na ile pomagasz mu być wiernym jako człowiek wiary, nie mówiąc o nim źle. Słyszałem czasami z ust kapłańskich takie smutne stwierdzenia. Właściwie to nie ma sensu się starać. I tak o nas wciąż źle mówią. Dobrze wiecie, że najczęściej na uroczystościach rodzinnych poruszane są dwa tematy, polityka i księża. Bardzo wdzięczne tematy i niewdzięczne jednocześnie. Polityka chyba najbardziej poróżnia, a o księżach lubimy mówić, szczególnie o ich grzechach, bo niewątpliwie wtedy wybielamy też siebie. Ale ja chciałbym dzisiaj was, tu obecnych, ludzi wiary, zapytać, jak pomagasz swoim księżom być wiernym? Jak o nich mówisz? Jak mówisz o swoim proboszczu, o swoim wikariuszu? Jak łatwo nam przychodzi osądzać innych? Jak łatwo przychodzi nam potępiać, czasami słysząc tylko, przepraszam za słowo, pierdoły, które powtarzają z ust do ust? Jak pomagasz być swoim księżom wiernym w twojej codziennej modlitwie? Ile się modlimy za księży? Pamiętam też ulubione słowa mojego proboszcza. Cytuję go, bo to Boży człowiek, wiele dobra mi ukazał i zachwycał mnie chrystusowym kapłaństwem. Powiadał często do nas: takich macie księży, jakich żeście sobie wymodlili. A może dzisiaj w Polsce i na świecie jest tak mało, jak niektórzy mówią, dobrych księży, bożych szafarzy, bo się za mało za nich modlimy? Jakiś ksiądz kiedyś w testamencie pisał: módlcie się za mnie dużo i nie myślcie o mnie tak dobrze, jak myśleliście za życia, bo będę siedział w czyśćcu do końca. Módlcie się za mnie, bo jestem grzesznikiem. Może czasami sobie myślimy, a ksiądz sobie poradzi. Pamiętam też takiego dziadka, który pielgrzymował na Jasną Górę. Chodził zawsze w butach przynajmniej o dwa numery większych, na bose stopy, nasmarowane smalcem, pod 80, z poczuciem humoru. I on zawsze powtarzał, jak się dorywał do mikrofonu na pielgrzymce: pamiętajcie, musimy się dużo modlić za księży, bo jak przy nas stoi jeden diabeł, tak przy księdzu przynajmniej trzech. Bo wiemy dobrze, że jak ksiądz upadnie, to siła rażenia jest większa. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Drodzy, często to, co widzimy, nie zawsze, albo często, jak powiedziałem, nie pokrywa się z prawdą. Bardzo dobrze rozumiemy, jak nas boli, kiedy mówią o nas rzeczy niestworzone. Jesteśmy odpowiedzialni też za swoich kapłanów, szczególnie właśnie w słowach, co mówię, jak mówię. Jan Wianney wspomniany był posądzony kiedyś przez swoich parafian o to, że ma dziecko. To jest niezwykła historia. We wsi rozpuszczono taką wiadomość. Jedna z dziewczyn zaszła w ciążę, no i potem urodziła to dziecko. Oczywiście wszyscy w parafii mówili, jak jeden mąż z proboszczem ma to dziecko. I Jan Wianney, ten święty proboszcz, codziennie do tej dziewczyny zaglądał, przynosił jej pieniądze, robił zakupy i troszczył się o to dziecko jak o swoje. Oczywiście w parafii wrzało, jak w dobrym kotle. Po 2 czy 3 latach nieszczęśliwie koń kopnął jakiegoś młodego człowieka, który pracował w polu. I ten młody człowiek na łożu śmierci poprosił oczywiście proboszcza o spowiedź i po spowiedzi zawołał wszystkich, którzy byli w domu, zaprosił sąsiadów, prosił, żeby ich zawołać i powiedział: chcę przed śmiercią wyznać jedną ważną rzecz, że to ja jestem ojcem dziecka i to ja rozpuściłem tę plotkę na temat proboszcza. Jan Wianney przez 3 lata chodził do dziecka, które nie było jego. Przyjmował kalumnie, był obrzucany błotem, bo wiedział, jaka jest prawda. Drodzy, my wiele potrafimy znieść, często jesteśmy samotni jako księża, ale nie dokładajcie nam jako ludzie wiary. Raczej wbrew sobie nawet i wbrew temu, co inni mówią, stawajcie w obronie nie dlatego, że jesteśmy tacy święci, bo nie jesteśmy, choć bardzo chcemy, ale dlatego, że mówiąc o drugim człowieku, nie tylko o księdzu, mówisz zawsze o Jezusie. Kiedyś też do wspomnianego Jana Wianneya przyszli ludzie przeprosić go właśnie za to, że opowiadali o nim głupoty. A on tym najbardziej uszczypliwym zlecił zadanie, żeby poszli z poduszką pierza na dzwonnicę, na najwyższą wieżę i tę poduszkę podarli. Zrobili, jak prosił. Kiedy zeszli na dół, powiedziała: teraz pozbierajcie to pierze. Posmutnieli i powiedzieli: przecież to jest niemożliwe. I to, coście powiedzieli, też już nie jest do końca możliwe do naprawienia. No i dzisiejsza Ewangelia, Jezus, który przynosi nowe. Faryzeusze bardzo lubili Pana Jezusa wystawiać na próbę i szukali, jakby Go podchwycić w mowie niejednokrotnie. A czemu, a dlaczego, a my robimy tak, a Ty robisz tak, dlaczego idziesz pod prąd? A Pan Jezus zdawał im się odpowiadać: nic nie znoszę, ale wypełniam. Nie chodzi o post, ale o człowieka. Przynoszę wam nowe, nie znosząc starego. Dlaczego nie widzicie człowieka, tylko patrzycie na prawa? Można by przy tej okazji dzisiaj, bo mowa o poście, zapytać też o post, nasz post. Dzisiaj, jak wiecie, wielu ludzi w piątki się zwalnia z postu, często tłumacząc się tym, że są zapracowani, nie mają innej możliwości, choć jest to nieprawdą, bo wiemy, że jest mnóstwo możliwości, żeby zjeść coś, co nie jest mięsem chociażby. Niektórzy też mówią, że biskupi w Polsce są niepoprawni, bo przecież na Zachodzie to każdy sam sobie post ustanawia i zwykle to wygląda tak, że tam już nikt nie pości w żaden sposób. My w Polsce zostaliśmy przy tak zwanym niejedzeniu mięsa i dzisiaj, kiedy jest piątek, także pierwszy piątek miesiąca, Pan Jezus, który mówi: jeśli chcesz mnie uczcić, to zjedz dzisiaj mięso, jak najbardziej, ja się nie obrażę. Ale jeśli chcesz dzisiaj mnie uczcić, bo pozwoliłem przebić swoje serce i sponiewierać się nawet po śmierci, to nie jedz tego mięsa. Nie dlatego, że biskup ci nie każe albo ksiądz się znowu czepia, ale dlatego, że w ten sposób pokazujesz mi, że rozumiesz, co ja dla ciebie uczyniłem. Nie jesz mięsa, bo ja dla ciebie umarłem, a ty mi ofiarowujesz, można powiedzieć, taką małą rzecz, ale ja mogę z niej zrobić użytek, dobry użytek. Drodzy, post ma wielką wartość. My dzisiaj już odwykliśmy, może dlatego, że niestety czasy sprzyjają do tego, żeby się rozpastwiać, żeby jeść wszystko, na co tylko człowiek ma ochotę i żeby mieć wszystko, na co człowiek ma ochotę. Może warto dzisiaj pomyśleć sobie o wszystkich tych postach, które zawaliliśmy, które zlekceważyliśmy i może od dzisiaj, od tego pierwszego piątku miesiąca spróbować stać się innym człowiekiem i ofiarować ten post chociażby za kapłanów, którzy powinni być święci, a często im to nie wychodzi, albo za wiernych, którzy mają swoje problemy. Chcielibyśmy dzisiaj prosić Pana, aby dotknął serc nas tu obecnych, aby nasze serca stały się na wzór Jego serca, abyśmy też pozwalali sobie często te serca przebijać z miłości do tych, z którymi żyjemy, którzy nam je przebijają, wierząc, że z tej naszej śmierci i cierpienia może wyniknąć tak wspaniałe dobro, jak to, które przyniósł nam Pan Jezus. Amen.